Ach, to nieprzestrzeganie praw ucznia.
Cześć, tutaj Michalina Siwik i
Mateusz Mitrowski
ze 163 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie Wesołej. A nasz dzisiejszy, jak sama nazwa wskazuje, będzie o nieprzestrzeganiu praw ucznia u nas w szkole. Mateusz, może zacznijmy od tego, jak ty widzisz ten problem?
Moim zdaniem nieprzestrzeganie praw ucznia jest dość powszechnym problemem w polskich szkołach, którego, gdyby nie patrzeć, nie jest tak łatwo rozwiązać. To jest dość uciążliwy.
Na co uczniowie naszej szkoły najczęściej narzekają?
Na nadużywanie swoich praw przez nauczycieli, na nieprzestrzeganie zakresu materiałów na sprawdzianie kartkówki, albo na nieprzestrzeganie limitów sprawdzianu w tygodniu, co też się zdarza dość często, albo wpisywanie ich jako po prostu zamienniki, dla przykładu sprawdzianu na kartkówkę albo sprawdzianu na odpowiedź ustną. Nieprzestrzeganie terminów sprawdzań pracy, sprawdzania prac pisemnych uczniów.
Okej. Jak już pewnie wiecie z poprzedniego odcinka, nasza praca podczas projektu Diagnozujemy, projektujemy, zmieniamy miała parę etapów i pierwszym z nich była diagnoza. Co było dla ciebie szokujące podczas tego etapu?
Zgranie klasy. Mianowicie diagnoza polegała na chodzeniu po klasach i dawaniu im dwóch zielonej i czerwonej karteczki. Na jednej mieli napisać plusy, a na drugiej minusy szkoły. I najbardziej mnie zszokowało, jak którzy uczniowie, jakie poważne mają do tego podejście i nadzieję, że faktycznie uda się coś zrobić. I zamiast robić sobie z tego głupie żarty i pisać głupie odpowiedzi, piszą z sensem i konkretnie.
Właśnie po tym etapie udało nam się posegregować zebrane odpowiedzi na mniej więcej trzy kategorie. Jedną z nich właśnie było łamanie praw ucznia. Wobec tego jakże szerokiego pojęcia, tak jak Mateusz już wcześniej mówił, znalazły się takie odpowiedzi jak brak w ogóle wiedzy nauczycieli odnośnie tego, jak prawa i obowiązki ucznia wyglądają, bo pragnę przypomnieć, że faktycznie są te normy, które są ustalane odgórnie, ale w każdej szkole statut, który zawiera właśnie prawa i obowiązki, lekko się różni. To, że często jest nieprzestrzegany limit sprawdzianów w tygodniu i kartkówek w ciągu dnia, ale to też jest sprawa bardzo indywidualna odnośnie szkoły, bo możemy powiedzieć, że u nas to jest... Ile jest sprawdzianów w tygodniu? Trzy? Cztery?
Trzy. Na ten moment.
Właśnie, a u niektórych jest to dwa, albo... To też zależy, czy jesteście w podstawówce, czy w liceum. Ale problem, na który u nas uczniowie zwrócili bardzo dużą uwagę, to nieprzestrzeganie zakresu materiału, bo najgorsze jest to, że nie za bardzo da się udowodnić. Nauczyciel popełnia taki błąd, bo myślę, że możemy użyć takiego słowa na spokojnie. Drugim etapem naszego projektu była debata. Podczas debaty to właśnie Mateusz stał przy stoliku z nazwą łamanie praw. Mateusz, jak uczniowie naszej szkoły widzą możliwość rozwiązania tego problemu? Jakie mają pomysły?
Pierwszym z pomysłów na rozwiązanie tego problemu jest doedukowanie nauczycieli w sprawie praw i obowiązków ucznia. To najczęściej miałoby polegać na rozmowie indywidualnej dyrektora z konkretnym nauczycielem, który te prawa łamie, przedstawienie mu kryteriów, które powinien przestrzegać, mówiąc jednocześnie, że się mu bardziej przyjrzy. Następne jest po prostu przestrzeganie limitu pisanych sprawdzianów w tygodniu, przestrzeganie zakresów materiału na sprawdziany i kartkówki oraz więcej terminów popraw prac pisemnych, bo jest ich dość mało.
Właśnie to jest najważniejsze w tym projekcie, że wiecie, normalnie uczniowie widzą jakiś problem i pomimo tego, że czasami zgłaszają go do wychowawcy, później nic się z tym nie robi. My w tym projekcie nie mieliśmy tylko za zadanie zmienić czegoś, ale również dowiedzieć się o potrzebach ucznia. Dlatego właśnie wyszliśmy do nich z flipchartami, by dać im właśnie możliwość wypowiedzenia się a propos ich pomysłów. Bo wiecie, to nie jest coś takiego, że samorząd jest wszechwiedzący i zawsze ma na coś, jakieś rozwiązanie. Czasami potrzebujemy po prostu zasięgnąć pomocy innych i to jest totalnie okej. Tutaj podczas właśnie debaty, mimo tego, że my mogliśmy mieć swoją wizję rozwiązania tego problemu, dostaliśmy po pierwsze dokładniejsze odpowiedzi, bo wiecie, na kartkach, nawet jeżeli ktoś bardzo podszedł poważnie do tematu, to najczęściej pisał po prostu nieprzestrzeganie praw ucznia albo brak popraw prac pisemnych. No i wiecie, załóżmy, niektórzy nauczyciele wtedy mają takie, ale o co chodzi? Przecież przestrzegamy prawa ucznia, nie wiem, pozwalamy wychodzić im do toalety czy coś takiego. A wtedy uczeń może podczas debaty opowiedzieć nam dokładnie, o co chodzi. U nas pani dyrektor bardzo stawiała na to nacisk, bo samą diagnozą była przejęta na pewno. A podczas debaty, kiedy uczniowie dokładnie wyrazili to, co im ciąży na sercu, inaczej zupełnie do tego podeszła. Bo wiecie, podczas diagnozy też bardzo często zdarza się, że odpowiedzią jest nazwisko nauczyciela, co jest bardzo ciężkim tematem, ale dopiero podczas właśnie takiej rozmowy jeden na jeden jesteśmy w stanie dojść do źródła problemu, który kiedy już mamy wprost napisane, o co chodzi, a właściwie powiedziane, o co chodzi, jest o wiele łatwiej go rozwiązać. W ogóle nie wiem jak ty, Mateusz, ja byłam na początku bardzo sceptycznie nastawiona do debaty. Jakbyś mógł powiedzieć o swoich przeżyciach?
Ja miałem bardzo podobnie. Mianowicie obawiałem się tego, że na debatę może nikt nie przyjść i nikt nie być zainteresowany zmianą, realną zmianą w szkołach, tym bardziej w naszej szkole. Podszedłem do tego też dość sceptycznie. Mimo tego się nie rozczarowałem, bo przyszło dość wiele osób, z czego do mojej stacji też dużo osób przyszło i pisało konkretne porady dotyczące rozwiązania łamania praw ucznia. Więc po debacie zobaczyłem takie jasne światło w tunelu, które pomogło mi przejść przez ten projekt dalej.
Wiecie, też podczas naszych spotkań debata była przedstawiana jako coś, co pomoże nam jeszcze bardziej zagłębić się w problemy uczniów. I z początku ja byłam bardzo sceptycznie do tego nastawiona, bo zupełnie tego nie widziałam. Stwierdziłam, czy nie na tym polegała diagnoza, co możemy jeszcze od nich wyciągnąć. Ale uczniowie tak naprawdę, kiedy da się im w końcu przestrzeń do mówienia o swoich problemach, naprawdę podejmują dialog i to jest coś świetnego. Przed nami jest jeszcze bardzo długa droga, bo prawa uczniów nie były naszym głównym tematem, którym się zajęliśmy, ale na pewno chcemy to zmienić i od nowego roku szkolnego po prostu dojść do tego momentu, w którym w naszej szkole to już więcej nie będzie problemem. No i jeżeli chodzi o jakieś porady dotyczące rozwiązania tego problemu. Mateusz, masz jakieś takie wskazówki czy jakieś z własnego doświadczenia rzeczy, które są przydatne podczas właśnie rozwiązywania takiego problemu?
Jedną z ważniejszych rzeczy jest rozmowa z dyrektorem szkoły i uzyskanie od niego wsparcia w ewentualnym właśnie zmienianiu nieprzestrzegania praw ucznia, ewentualnym wprowadzeniu nowych postanowień do statutów szkolnych.
Bardzo się zgadzam i pamiętajcie o tym, żeby nie nastawiać się od razu negatywnie. To, że pewnie już macie jakieś doświadczenie w samorządach i nigdy się to nie udawało, to nie znaczy, że tym razem też się nie uda. Pamiętajcie o tym, żeby podejść do tego na luzie. Nie ma co się spinać. Kolejna rzecz to, żeby się nie poddawać. Jeżeli raz usłyszycie nie, to walczcie dalej. Po trzecie, jak takiego dyrektora przekonać do tego, że to jest naprawdę ważny problem?
Przedstawić konkretne, mianowicie problemy, które dotyczą szkoły i postawić jasno, czarno na białym rzeczy, które się uczniom nie podobają, żeby jak najlepiej i jak najskuteczniej przekonać dyrektora do zaczęcia działania.
Dokładnie, bo wiecie, kiedy po prostu przyjdziecie i powiecie, że jest źle, to dyrektor wam powie, aha, okej. Ale jeżeli przedstawicie propozycję zmiany od razu, to nauczyciel zupełnie na was, nauczyciel czy dyrektor zupełnie inaczej na was spojrzy. Znajdźcie sobie ludzi, którzy będą was w tym wspierać. Pamiętajcie, że samorząd uczniowski to nie jest jedyna organizacja, która jest w szkole. Może za wami stanąć rada rodziców, niektórzy nauczyciele też, myślę, że na pewno zespół PPP, czyli pedagog i psycholog. Tutaj też na pewno znajdziecie wsparcie. Szukajcie też źródeł naukowych. Kiedy to wszystko zgromadzicie i przyjdziecie turbo przygotowani na spotkanie, szczególnie jeszcze z poplecznikami, my z naszego doświadczenia, gdzie też na początku byliśmy bardzo negatywnie nastawieni, a właściwie sceptycznie, także nie wierzyliśmy, że w ogóle przejdziemy gdzieś dalej niż poza tą sferę dialogu, teraz z perspektywy już skończonego projektu, gdzie jesteśmy w etapie zmieniania, ale już mamy pozwolenie od dyrektora. Jesteśmy w stanie naprawdę powiedzieć, że te wszystkie elementy są bardzo ważne i też bardzo ważna jest systematyczność. Poważne zmiany nie przychodzą tak ad hoc, tylko trzeba się trochę nad nimi pomęczyć i posiedzieć. Dziękujemy za to, że wysłuchaliście tego odcinka. Mateusz, chcesz coś jeszcze powiedzieć, podsumować?
Podsumowując, pierwsze co trzeba zrobić, pójść, spytać się uczniów, co się nie podoba, spytać się, czy mogliby to zapisać na kartkach, po czym przedstawić wstępną diagnozę dyrektor szkoły, zrobić następnie debatę w zależności od tego, jakich problemów, z jakimi problemami boryka się dana szkoła, zrobić debatę, na którą w zależności od problemu albo zaprosić urzędników, albo radę rodziców, uczniów, nauczycieli. Tam właśnie następuje etap porad dotyczących rozwiązania problemu. Później ewentualne zgody od pani lub pana dyrektora. W skrócie, na samym początku wydaje się to nierealne, ale z każdym następnym zrobionym etapem coraz bardziej wierzy się w to, że projekt skończy się pomyślnie.
Dzięki bardzo, Mateusz. Wam też dziękuję za słuchanie i do zobaczenia.
Również dziękuję, Misia. Do zobaczenia.